opuszcza wolno księdza pedofila Arkadiusza H., znanego z filmu Zabawa w chowanego. Choć w pierwszej instancji ksiądz został skazany, to jednak sąd okręgowy stwierdził, że sprawa uległa przedawnieniu. Powoli tracę już siłę i nadzieję na lepsze jutro dla osób takich jak ja, powiedział skrzywdzony przez księdza Bartek Pankowiak. Dzisiejszy dzień nazwał jednym z najgorszych w swoim życiu. Czy w Polsce można uzyskać sprawiedliwość? Co zrobić, żeby sądy nie wypuszczały zbrodniarzy? O tym porozmawiam z mecenasem Arturem Nowakiem, pastorem Pawłem Chojeckim oraz Mariuszem Milewskim z fundacji Opowiemy Wszystkim. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, program Idź Pod Prąd na żywo, Cezary Kłosowicz, ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki.
Witam bardzo serdecznie.
I łączymy się telefonicznie z mecenasem Arturem Nowakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sąd orzekł, że sprawa księdza Arkadiusza H. jest przedawniona. Jak Pan odebrał to postanowienie sądu?
No sąd stosuje prawo jakie jest, no musi stosować, tu nie ma żadnej wątpliwości, ale sąd w różnych motywach tego uzasadnienia wyraził no swoją opinię na temat tej sprawy, znaczy przede wszystkim powiedział, że fakt, że doszło do popełnienia przestępstwa nie budzi żadnej wątpliwości, tylko ze względu na to, że ustawodawca skonstruował w ten sposób, jaki skonstruował terminy przedawnienia, nie prowadził przepisów przejściowych, jasnych, no i miał innego wyjścia, musiał to postępowanie umorzyć. Co jest bardzo ciekawe, że nie dostrzegła tego prokuratura rejonowa w Rzeszowie, ale są rejonowe w Rzeszowie. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o czymś innym, znaczy powiedzieć o tym, że biskupi mówią, że od kilku lat mają obowiązek prawny zgłoszenia tego typu przestępstw. No jest pytanie, co się działo wcześniej, czy nie mieli sumienia, no przecież widzieli, że księża gwałcą dzieci po plebaniach, po parafiach, nic z tym kompletnie nie robili. To jest taki paradoks, bo Jan Paweł II mówił swego czasu, że Polska potrzebuje ludzi sumienia, no ale już pasterzami robił ludzi, którzy sumienia nie mają za krzty. Ja przypomnę, że biskup Janiak nie spadł z nieba, to jest człowiek od Gulbinowicza, inny Gulbinowicz to pisano wiele razy w mediach. Jeśli chodzi o Janiaka, w latach 80., w latach 90. było wiadomo, że dopuszcza się jakichś nadużyć na osobach dorosłych bezbronnych. Były skargi na Ocjusza, my przyczynili do biskupa. No niestety ten korpus tych biskupów to jest jakieś towarzystwo jakichś kolegów, ludzi, którzy no, poczuli władzę, poczuli pieniądze, no ale przede wszystkim oni nie mają żadnych kwalifikacji moralnych, żeby sprawować te urzędy. I no takie mamy tego konsekwencje, teraz po latach o tym się dowiadujemy. Przecież sprawę tego księdza znała kuria Kaliska już od 20 lat. No nic z tym nie zrobili, to można było zatrzymać. No tyle tylko, że trzeba było jakiejś takiej przyzwoitości, czyli nie, żadnej przyzwoitości nie mieli.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty zareagowałeś, kiedy usłyszałeś dziś rano, jaki jest wyrok sądu?
No podobnie jak Bartek Pankowiak, no ten, któremu się udało jeszcze załapać na ten okres, myśleliśmy, że nie przedawnienia zbrodni tego księdza zboczeńca, a jednak sąd... Prokuratura uznała, że się nie przedawniło, no bo wniosła akt oskarżenia. Sąd pierwszej instancji uznał, że się nie przedawniło, no bo wydał wyrok skazujący. Adwokat oskarżonego uznał, że się nie przedawniło, bo apelował tylko o łagodniejszy wyrok, nie? Czyli wszyscy się do tej pory zgadzali, że sprawa się nie przedawniła, choć wiemy, że to jest wierzchołek góry lodowej, że tych pokrzywdzonych było wielu, wielu więcej. że były grzechy, przestępstwa kurii, o których mecenas Nowak mówił, że kryła tych pedofilów przez 20 lat, kuria. To wszystko wiemy, a tu nagle okazuje się, że jest przedawnienie i Bartek powiedział, że no pierwsza taka myśl to, że już, że jest mu wstyd za to państwo i ma ochotę wyjechać. No, no niestety dokładnie takie beznadziejne myśli jako pierwsze przyszły mi do głowy. No a tam je później jakoś skutecznie pokonałem. No tu siedzę jeszcze z wami i coś próbujemy robić w tym państwie i z tym narodem, bo to rzeczywiście jest skandal, nie? Mamy film, mamy przyznanie się do winy księdza, mamy prokuraturę, która oskarża, mamy sąd, który skazuje, a potem mamy puszczenie wolno przestępcy.
Panie mecenasie, jak to jest z tym przedawnieniem? Po co w ogóle istnieje taka instytucja przedawnienia i czy ona powinna się stosować w takich sprawach?
Znaczy wiele krajów zrezygnowało z przedawnienia, jeśli chodzi o pedofilię. To jest Kanada, to jest Wielka Brytania. To jest cała dyskusja, która pomimo lobbingu Kościoła katolickiego, który wydał miliony dolarów na to, żeby tych terminów przedawnienia nie przedłużać, to jednak ustawodawca amerykański zmienił. Przedawnienie jest instytucją, która ma doprowadzić do takiego stanu, że po określonym upływie czasu nie można już wnieść oskarżenia, jeżeli je wniesiona, to sprawa powinna być umorzona. Natomiast te terminy przedawnienia powinny być konstruowane w oparciu o po pierwsze wagę przestępstw, a pedofilia jest chyba najbardziej ryzyką zbrodnią, po drugie uwzględnienie pewnej specyfiki, no i badań licznych przede wszystkim, które pokazują, że nie ma nic w tym dziwnego, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, że młodzi ludzie, znaczy dzieci, no nie mają jakiejś odwagi, żeby o tym mówić. Mówimy o tym dopiero w wieku 40-50 lat. Badania o tym mówią wprost. To są badania amerykańskie, niemieckie, no polskie zasoby obywatelskie, społeczeństwa są o wiele mniejsze. Myślę, że ta bariera powinna być, ta poprzeczka postawiona być, jeśli chodzi o wiek osób pokrzywdzonych, postawiona wyżej. Natomiast w Polsce się dużo mówi o pedofilii, tworzy się filmy, są jakieś akcje, które państwo podejmuje w związku z tym, że ludzie są zbulwersowani, źli są na to, że ofiary nie mogą doczekać sprawiedliwości. Natomiast ustawodawca nie robi z tym nic. Każdy ustawodawca, żeby była jasność, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o tę ekipę, która sprawuje w tej chwili władzę, ale też te ekipy, które sprawowały tą władzę wcześniej. To jest kwestia naprawdę jednej nowelizacji, tą sprawę można by było załatwić. Natomiast niestety, kiedy trzeba przyjść do czynów, no to się kończy. To chyba wola państwa, żeby coś tu zrobić.
Rozumiem, że nawet jeśli będzie nowelizacja teraz, to może nie wpłynąć na te sprawy z przeszłości, bo teraz...
Nie wpłynąć dlatego, że stosujemy zasadę lex retro non agi, czyli że prawo nie działa wstecz. No, jeżeli dana osoba może kiedyś się wywinąć z uwagi na to, że upłynął termin przedawnienia, nie może stworzyć takiej sytuacji, że państwo po prostu no, zmienia jakieś tutaj prawo. Inaczej sprawa wygląda w postępowaniu cywilnym, bo chciałbym powiedzieć jasno, że ta sprawa Barker uległa przedawnieniu. 20 lat ma ofiara niedochodzenia odszkodowania. W przypadku wyczyń, który doprowadził do jej odszkodowania, stanowi przestępstwo. Może stanowi przestępstwo, niezależnie od przedawnienia, no to już ustalił sąd sam, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Zresztą sądy postępowanie cywilne mają taką możliwość, że mogą nie ulegać do zarzutu przedawnienia i tak to często robią. Tak było w przypadku Marka Mielewczyka, przypomnę, sąd apelacyjny w Gdańsku uznał, że nie może być mowy o przedawnieniu, bo Kościół stworzył takie warunki, że ofiary no nie miały możliwości, żeby o tym mówić. Jeśli dobrze słyszę, to jest z nami Mariusz Mielewski. To też jest osoba, która wiele może o tym powiedzieć, jak trudno jest osobie w mojej miejscowości, w jakiejś takiej przestrzeni religijnej powiedzieć o swojej krzywdzie. A jednak miał odwagę, powiedział o tym, ale przeszedł przy tym drogę krzyżową, bo też się o tym nie mówi, że to nie jest wcale takie proste. To trzeba się zmierzyć z potężnym systemem, wpływami, ale też takim upokorzeniem, dla którego Mariusz dobrze doświadczył.
Z Mariuszem Milewskim połączymy się za chwilę. Chcę jeszcze tak podsumować, czyli to już jest na pewno koniec sprawy karnej. Tutaj nie będzie kary dla księdza Arkadiusza H., natomiast ciągle toczy się jeszcze sprawa o zadośćuczynienie.
Tak jest. Sprawa jest przed sądem okręgowym w Kaliszu. Domagamy się dla Bartka i dla Jakuba po 500 tysięcy złotych w celu zadośćuczynienia. Jestem spokojny co do wyniku tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o sprawę karną, ja oczywiście poczekam na uzasadnienie sądu. No i rozważymy, czy nie ma jednak podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej. Myślę, że sam to właśnie zrobi też prokuratura. No póki co czekam na uzasadnienie takie, no nie ustne, ale pełne, przelane na papier przez sąd.
Czyli jest jeszcze ewentualność kasacji.
Tak. Z całą pewnością tak.
Chciałem jeszcze spytać, jak to jest, że sądy nie wiedzą, jakie prawo stosować? No jeden sąd mówi, nie ma przedawnienia, drugi sąd mówi, jest przedawnienie. Czy to jest jakoś aż tak niejasne?
Nie, no to jest dość jasne, natomiast ustawodawca wprowadzając taki próg, że jeżeli pokrzywdzony do 30 roku życia zgłosi sprawy, zostanie wszczęte postępowanie, no nie zadbał o tym, żeby pewien przedział czasowy, który miał miejsce na początku do tego wieku 2000 lat, został objęty zastosowaniem tych nowych przepisów. Sąd uznał, że po prostu skoro nie ma takiej regulacji, no to musi stosować to prawo, które jest. No sąd był w bardzo trudnej sytuacji, muszę powiedzieć, bo z ciężkim naprawdę sercem, no jednak stosując prawo umorzył to postępowanie, ale bardzo mocno podkreślił no nieczudną rolę kurii kalickiej, biskupów, brak współpracy kościoła z organami państwa. No to jest w ogóle rzecz, która woła o pomstę do nieba. Właśnie w takich sprawach, a przypomnę, że tam jest problem, żebyśmy uzyskali jakieś dokumenty od kurii, z nuncjatury, Kościół pokazuje swoją prawdziwą twarz i prawdziwe oblicze. Nie chce współpracować z pokrzywdzonymi, nie chce współpracować z organami państwa, no państwa, które na ten moment jest mu bardzo przyjazne. Myślę o tym ekipie, która teraz rządzi.
Chciałem jeszcze pana zapytać o inną sprawę. W zeszłym tygodniu w programie Braci Sekielskich zwrócił się pan bezpośrednio do biskupa Sławoja Leszka Głodzia. Czy już odpowiedział?
On nie odpowie. Znaczy, ja bym mógł wiele rzeczy na jego temat powiedzieć. Głódź jest taką emblematyczną twarzą polskiego kościoła. To nie jest wyjątek. To jest rzecz nieprawdopodobna po prostu, że alkoholik, człowiek uwikłany w jakieś kontakty z jakimś szemranym towarzystwem, ktoś, kto, jak słyszymy, sprzedawał parafię po prostu, przez tyle lat był bezkarny i pełnił rolę no, duszpasterza. To pokazuje, no, jak ta instytucja jest głęboko zdemoralizowana, ale też, i to jest chyba najgorsze, jak ludzie są mało odpowiedzialni za nią. To, że oni to tolerują, pomimo powszechnej wiedzy, przez tyle lat przecież tolerowali tego człowieka na tym stanowisku, nie protestowali, ja pomijam jakąś grupkę wiernych, która wyrażała swoją dezaprobatę w stosunku do niego, no to jest po prostu pewien jakiś po prostu dramat. A proszę mi wierzyć, że to nie jest jeden Głódź, tak? No jak skończył Jania? Jakiś pijany, wywieziony do szpitala. Piszemy o tym w Gomorze, Libera, wikłany w jakieś no przedziwne sytuacje związane z odzyskiwaniem majątku. No spójrzmy na te sylwetki tych chłopców poziemniaczanych w twarzach Dziwisza, Rakoczego. No to ma być jakaś, nie wiem, elita, która ma prowadzić ludzi do jakiegoś zbawienia. No przecież to jest jakieś po prostu nieporozumienie, jakiś kompletny po prostu chichot. Mówienie o tym, że Jan Paweł II miał ręki do współpracowników jest jakimś nieporozumieniem. No takich ludzi sobie po prostu wybierał.
Pozwolę sobie zacytować pana słowa z programu sprzed tygodnia. Głódź, jesteś pijakiem, handlowałeś parafiami, jesteś kompromitacją polskiego kościoła katolickiego, jesteś najgorszą mordą tego kościoła. Czekam na proces, bardzo byśmy chętnie wyjaśnili kilka spraw. No zobaczymy, czy się uda faktycznie wyjaśnić te sprawy.
Nie uda się, bo naprawdę jakbyśmy zaczęli pewne rzeczy wyjaśniać, to byśmy się wielu przedziwnych rzeczy jeszcze na jego temat dowiedzieli. Ja pytam, co to jest po prostu z tym kościołem będzie, no bo handel parafiami, pijaństwo, teraz spotkanie się z jakimiś ludźmi, którzy są wypłani w jakieś ciemne interesy. Co dalej? Pytam się, co dalej? Czego jeszcze nie wiemy o polskich kościołach?
Pewnie te informacje będą w najbliższym czasie wychodzić, przynajmniej mamy nadzieję, że prawda będzie wychodzić dalej na jaw. Mecenas Artur Nowak, dziękuję bardzo za dzisiejsze połączenie.
Dziękujemy.
Bartek Pankowiak napisał, jak zareagował, jak odebrał ten wyrok. Jest mi smutno, czuję wstyd i zażenowanie. Wstyd za ludzi, którzy rządzą tym krajem, za wymiar sprawiedliwości, który robi sobie jaja z ludzkiej krzywdy. Jak widać, walka o prawdę jest cholernie bolesna i uciążliwa. Powoli tracę już siłę i nadzieję na lepsze jutro dla osób takich jak ja. Każde działanie, każdy ruch, który wykonuję w kierunku dojścia do prawdy, uwolnienia się od tego jarzma, jest ukrócany tylko i wyłącznie przez organy państwowe. Wsparcie, które bije zewsząd, z pogardą i parszywym uśmieszkiem jest uciszane przez ludzi, którzy za wszelką cenę z dużą dozą akceptacji chcą chronić zwyrodnialców w koloratkach. Bo wiadomo przecież, że gdybym to ja dopuścił się podobnych czynów, dawno siedziałbym za kratami. Krótko mówiąc, 28 października 2021 roku jest jednym z najgorszych dni w moim życiu. Chciałbym dożyć dnia, w którym obudziłbym się z uśmiechem na twarzy w państwie, w którym czułbym się bezpiecznie nie tylko o siebie, ale i o bliskich, bo do dziś takiego wymarzonego poranka nie doświadczyłem. No bardzo takie druzgocące słowa. No ten wyrok widać, że podciął skrzydła Bartkowi, tak delikatnie mówiąc, i podkreślił, że to organy państwa, bo dostaje wsparcie z wielu stron, a państwo to wszystko niszczy.
Tak, no tu jak widzicie, mam przed sobą książkę, wywiad Rzeka właśnie z Bartkiem, stąd znam, można powiedzieć, szczegółowo i historię Bartka, ale przede wszystkim, co jest niesamowitym walorem tej książki, jego stany psychiczne, jak przechodził do tego miejsca, gdzie mógł powiedzieć, że wygrał z księdzem pedofilem. Ten dzisiejszy smutek, tu zwrócę się do ciebie, Bartku, to nie jest tylko twój smutek, to jest smutek wszystkich ludzi, dla których sprawiedliwość, prawda, prawo na tej podstawie stanowione ma wysoką wartość w naszych umysłach i sumieniach. To jest klęska państwa polskiego. Nie można tego sprowadzać oczywiście tylko do twojej czy waszej, bo tu i twój brat i przecież inne ofiary tego księdza zboczeńca seksualnego. Wy tak się wszyscy czujecie, ale my, którzy nie doświadczyliśmy takich potworności ze strony księży czy biskupów Kościoła rzymskokatolickiego, czujemy to samo. Oczywiście może w mniejszej intensywności, ale chcecie zapewnić, że ja też stwierdziłem, że mam dość takiego państwa, że nie chce mi się tu żyć, że tu nie można liczyć na żadną sprawiedliwość, że kaci śmieją się w twarz ofiarom, że ci ludzie, którzy, tak jak powiedział mecenas Nowak, są dnem moralnym narodu polskiego. Chodzą w tych złotych czapkach świętego Mikołaja, w jakichś szatach, pokazują ich w telewizji jako przywódców duchowych, jako następców apostołów, jako ludzi, którzy reprezentują Chrystusa. To jest jedna wielka kpina, ale tych ludzi, którzy to widzą, jest coraz więcej. Może dzisiaj przegraliśmy w tym sądzie i z tym państwem. Ale na drodze do zwycięstwa zawsze są porażki taktyczne, jak to się mówi. Także przeżywamy, trzeba oczywiście prawdę powiedzieć, trzeba przyznać się do tych uczuć, ale trzeba się ogarnąć i idziemy dalej, robimy swoje każdego dnia.
Dlatego chcemy wesprzeć Bartka w tej trudnej chwili i akcję zacząć. Bartek, nie poddawaj się. Taki hashtag piszcie w mediach społecznościowych. Chcemy wesprzeć Bartka Pankowiaka, pokrzywdzonego przez księdza Andrzeja H., którego sąd dziś puścił wolno. Wyrok jest prawomocny. Bartek powiedział, że to najgorszy, czy jeden z najgorszych dni w jego życiu. Chcemy pokazać, że ofiary księży pokrzywdzeni przez księży pedofilów nie są same. Nie godzimy się na sojusz tronu z ołtarzem. Proponujemy, byście wysyłali swoje zdjęcia właśnie z tym hashtagiem Bartek, nie poddawaj się. Także z książką Bartka wygrałem z księdzem pedofilem na profilu. Wygrałem z księdzem pedofilem na Facebooku. To jest profil tej książki lub na adres mailowy. Wygrałem z księdzem pedofilem @gmail.com. Także tak, aby pokazać Bartkowi, że nie jest sam, a także wszystkim innym, którzy mogli zostać skrzywdzeni i nie dostali sprawiedliwości w polskim państwie.
No Bartek też jest współinicjatorem tej akcji Wkurzeni na Kościół, nie? Także tutaj stawiam tezę, o której zresztą mówił przed chwilą mecenas Nowak, że jak ci kompletnie, można powiedzieć, zdegenerowani moralnie biskupi, ci Dziwisze, Głodzie i ci inni, jak mogą kogokolwiek prowadzić do zbawienia? Kościół katolicki jest zaprzeczeniem Kościoła Jezusa Chrystusa. Biskupi, można powiedzieć, z papieżami ukradli Jezusowi Kościół i udają, że to jest dalej Kościół Jezusa Chrystusa. Nie, to jest Kościół diabła.
Dziś porozmawiałem też z Eugeniuszem Doboszem z Lubini Małej, z miejsca, gdzie ksiądz Arkadiusz H. został przeniesiony po tym, co robił w Pleszewie. Zobaczmy, co miał do powiedzenia o tym księdzu Eugeniusz Dobosz. Witamy pana Eugeniusza Dobosza z Lubini Małej, gdzie ksiądz Arkadiusz H. został przeniesiony po wydarzeniach w Pleszewie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś sąd uchylił wyrok na księdza Arkadiusza H. Stwierdził, że sprawa się przedawniła. Jak pan odbiera te decyzje sądu?
No, bardzo jestem zaniepokojony tą decyzją, bo jako mój były tam duszpasterz, bo teraz to już nie uczestniczę w tym, był przewodnikiem takim i powinien świecić przykładem i powinien też przykładnie być ukarany. Nie jak zwykły Kowalski tam, czy ten parafianin, jak oni to uważają, ale jako przewodnik to powinien ponieść konsekwencje tego.
Chciałem zapytać o to, jak zachowywał się ksiądz Arkadiusz H. po przeniesieniu z Pleszewa, jak go pan pamięta?
No, zachowywał się nienagannie. Był tu przyjęty u nas w parafii z wielkim zadowoleniem. Kwiaty, wzruszenie i tak dalej, jak to tam zwykle było, rada parafialna tam biegała, witała. No potem jego tutaj posługa, jak oni to mówią, to też przebiegała bez zarzutu. Tylu ministrantów, co było za czasów Arkadiusza, tego księdza, to jeszcze w Lubinie nie było chyba. Urządzał wycieczki, tam górki różne i bardzo dużo z tą młodzieżą współpracy, takich tam działań podejmował. Ale do tego czasu tam nic nie słychać. Nie chciałbym tu nic sugerować.
Czy byliście świadomi tego, że ksiądz Arkadiusz jest pedofilem?
Nie. Nikt nie powiedział. Z tego, co wiem, to do dzisiaj tam nikt nawet nie wspomniał półgębkiem, ani nie przeprosił mnie. Już tam za bardzo nie mają za co przepraszać, bo już nie jestem tym parafianinem. Ale ludziom by się należało chyba.
Czyli nawet po opublikowaniu tych informacji, po filmach braci Sekielskich w Lubini nic się nie
nie mówi o tym?
No, było dużo mówień. Jeszcze, bo zapomniałem to nadmienić, bo w czasie tu jego pobytu to taki za nim słuchy chodziły. I, bo jak to stare przysłowie mówi, że nie ma dymu bez ognia. I ludziska na wsi to tam zaczęli szemrać właśnie, że on tam jakieś, no akurat, że pedofilem, ale że za kobietami coś tam w tym desin takiego chodziło. O dzieciach to wtedy jeszcze nie było słychać o tym pedofilstwie. No to ten księżulek, sobie wyobraźcie, przed ołtarzem ludzi zapewniał, że to jest robota złych ludzi, że to tylko takie gadanie, że mu tam zazdroszczą, czy tylko źli ludzie. I to między innymi też było jakimś przyczyną do tego, że wyszedłem z tego kościoła. No bo jak oni taki przykład dają i on przed nie wierzy sam w to, co on nam przekazywał, bo przed ołtarzem on zapewniał ludzi, że on jest czysty jak łza, że to tylko są pierdoły, zawiść, no to przepraszam bardzo, ale do myślenia to przynajmniej mnie dało. Dużo ludzi do dzisiaj są, uczestniczą, starają się nawet o tym nie mówić. Z niewielu tam udało mi się rozmawiać na ten temat. No i rozmowa to w ten sposób się toczyła, że sami zaczęli, że do tego pcha ja do spowiedzi chodziłem. No mówię, no przecież ja też chodziłem, co nie myśl, że nie, ale próbowałem mu wyłożyć kawę na ławę i mówię, przecież nie musisz do tej spowiedzi chodzić. No to kato, ty mi tu nie pierdego. No i koniec tematu. Tak to mniej więcej się odbywa.
Dziękuję bardzo za te informacje. Był z nami Eugeniusz Dobosz z Lubini Małej.
Ja również dziękuję, że taką możliwość mam wrzucić ten kamyczek do tego ogródka za te wszystkie lata, przez które byłem zwodzony. Dziękuję bardzo.
To był Eugeniusz Dobosz z Lubini Małej. Dziękujemy za te relacje. A mamy połączenie z Mariuszem Milewskim, prezesem fundacji Opowiemy Wszystkim, który również był pokrzywdzony przez księdza. Witamy.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Chciałem na początek zapytać, jak pan przyjął wiadomość o tym wyroku, który no, sąd oświadczył, że sprawa księdza Arkadiusza H. jest przedawniona.
Powiem szczerze, jestem zszokowany, bo wyrok pierwszej instancji księdza skazuje i sędzia nie dopatruje się przedawnienia, a jednak sąd drugiej instancji dopiero dopatruje się przedawnienia. No jest pewien problem w naszym sądownictwie. Zresztą samo przedawnienie, nasza fundacja będzie walczyła o to, żeby w końcu tego przedawnienia nie było. Bo to jest jakby pierwszy krok dla dania głosu ofiarom, bo takich spraw jak ta jest dziesiątki, a nawet bym powiedział setki. I musimy zrobić wszystko, żeby dać głos ofiarom, a danie głosu jest równoznaczne ze skazaniem sprawców. Tak jak tutaj, ksiądz się przyznaje, zostaje skazany, a sąd drugiej instancji go umarza, wypuszcza, idzie sobie na wolność. Chociaż popełnił ten czyn, to jest haniebne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, bardzo haniebne.
Czy coś się zmieniło w ostatnich latach? W pańskiej sprawie ksiądz został skazany na 3 lata więzienia. Mówił pan, że wtedy postępowanie organów ścigania było profesjonalne. Czy coś się zmieniło od tego czasu?
Myślę, że się bardzo dużo zmieniło. Przede wszystkim opieszałość organów ścigania. To jest jakby pierwszy zarzut. Nie ma też podejścia, jeżeli chodzi o prokuratorów czy sędziów do właśnie ofiar. Jak ja słyszę, że na przykład była taka sytuacja w Ruszowie, małe dziewczynki mają być po raz kolejny przesłuchiwane i dopiero po burzy medialnej sąd mówi, że się pomylił. To, przepraszam, to jaki to jest sąd? Gdzie tu jest sprawiedliwość? Ksiądz, który molestuje, gwałci, on nie ponosi żadnej odpowiedzialności. On się przyznaje, sąd uznaje, że sprawa jest przedawniona i już nic nie możemy zrobić. No to gdzie tu jest prawo? To jest dla mnie, to jest hańba. Hańba dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, dla pana ministra Ziobry, który krzyczy na wszystko inne. Ale księża zostają puszczeni wolno. Ja jestem zbulwersowany i apeluję do pana ministra Ziobry o zmiany w prawie, nie deorganizację wymiaru sprawiedliwości, bo sprawy trwają bardzo długo. To wszystko jest odwlekane w czasie. I to nie jest jakby naprawa tego wymiaru sprawiedliwości, ale widzimy właśnie, co się dzieje. Ksiądz przyznaje się, sąd uznaje go winnym, a sąd kolejnej instancji uznaje, że sprawa jest przedawniona. To gdzie jest w tym momencie minister? Bo tu nie mówimy tylko o ofiarach księży pedofilów. Mówimy o różnych innych ofiarach, gdzie wchodzi to przedawnienie. Przecież to jest aberracja, to jest hańba dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego apeluję, jeżeli ktoś z rządzących, mam nadzieję, że zajrzy na ten materiał, to żeby się wziął w końcu do roboty i zrobił coś pożytecznego, a nie tylko krzyczenie stale straszenie tą Unią. Nie, zróbcie w końcu porządek z przedawnieniem. To będzie głos dla ofiar.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję za ten apel. Popieram oczywiście w całej rozciągłości. Zobaczcie państwo, że Prawo i Sprawiedliwość już prawie 6 lat ma minister Ziobro. Też tyle samo praktycznie. Mówi się już coraz więcej o pedofilii. Tu rzeczywiście dziennikarze, niektórzy zaczynają robić dobrą robotę i chwała im za to. Ale nie chcemy tylko wiedzieć, bo to już wiemy. Nie? I filmy Sekielskich, film Kler też po części, że tu już ten wyłom w nieświadomości został potężnie zrobiony dzięki takim ludziom jak pan, jak Bartek, jego brat i jeszcze wielu, wielu innych, mecenas Nowak. Tu na pewno wszystkich nie wymienię, ale za wszystkim wam jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Zobaczcie, co robi aparat państwa w tym czasie. No najpierw długo nic. Po pierwszym filmie Sekielskich jest zapowiedź komisji, rok nic się nie dzieje. Drugi film Sekielskich, komisja zostaje powołana, bo tam coś działa, nie chcę kwestionować, ale my chcemy sprawiedliwości, a nie tylko mówienia i takiego, oj, jak bardzo żałujemy. Przecież i ten ksiądz w sądzie pierwszej instancji przyznawał się, żałował, chciał braterskiego pojednania, a potem złożył apelację, bo to przecież on upoważnił swojego obrońcę do złożenia apelacji. Jak tak żałował, jak tak się poddawał, noż to nie powinien składać apelacji, tylko przyjąć ten wyrok z dolnej półki, można tak powiedzieć, który dostał w pierwszej instancji. Także państwo nie robi nic, żeby wymierzać sprawiedliwość księżom i biskupom zbrodniarzom. Państwo robi tylko szum i działania pozorne, a my chcemy działań realnych.
Widzimy, że tu, jak pan wspomniał, dziewczynki małe są wzywane kilka razy na przesłuchania, a biskupi wcale. To już mówiliśmy o tej sprawie wcześniej. Co do przeprosin, możemy zobaczyć, jak ksiądz Arkadiusz przepraszał Bartka. Krótki materiał.
Dlaczego ksiądz to zrobił? Mówię,
w okolicach Wrocławia. Dokładnie wszyscy biskupi, którzy go przynosili, wiedzieli, co to jest za człowiek. No bo, przepraszam, jeżeli ksiądz jest rok, dwa na jakiejś parafii i za chwilę idzie na inną, a już ma swój wiek, powiedzmy 50+, 60+, no to, no, no to przepraszam, to co on? Albo jest niezaradny, a w większości przypadków on nie jest niezaradny, on jest bardzo zaradny. On dzieci wszędzie znajdzie, na każdej parafii. I tych ofiar się uzbiera naprawdę bardzo dużo. Jeden ksiądz to jest 20-30 ofiar. No to ci biskupi powinni siedzieć w więzieniach. Dzisiaj powinni gnić w więzieniach, a kurie powinny płacić nie tylko zadośćuczynienia, ale dożywotnie renty, bo większość z nas jest tak zniszczona psychicznie, że my nigdy nie będziemy normalnie funkcjonować. To jest najgorsze. I przede wszystkim ta mentalność tych katolików, którzy bronią Kościoła, jakby to nie wiadomo co było. Kościół to jest, myślę, że trzeba dzieci bronić przed Kościołem katolickim, przed księżmi, którzy są zakłamani, którzy działają jakby tylko i wyłącznie mają na myśli dobro Kościoła. Czyli dziecko można zgwałcić, kogoś można z ambony wyknąć, ale to jest dobro Kościoła. I trzeba chronić opinię publiczną. No nie, nie możemy mówić, bo zaszkodzi to dobru Kościoła. Ja mam nadzieję, że w Polsce zacznie się ten schemat, który był w Irlandii, który jest w Irlandii, że Kościół opustoszeją i ludzie zaczną myśleć sami, że tak naprawdę wczoraj widziałem taki mem w internecie, i jest wymieniane, co jest w Kościele. Są pieniądze, jest seks, jest homoseksualizm, jest wszystko, tylko nie ma Boga. Amen. Naprawdę w tym Kościele jest wszystko, tylko gdzie jest ten Bóg? On już dawno z tego Kościoła wyszedł, bo jeżeli mówi się o Ewangelii, to tylko mówi się o wybranych fragmentach, które pasują Kościołowi. No to gdzie tu jest ewangelizacja, to w ogóle... Większość tego, co mówi Kościół, nie ma wspólnego, nic wspólnego z ewangelizacją. Kościół jest, patrząc na nasz kraj, jest takim wrzodem na naszym kraju, który tylko ciągnie pieniądze, niszczy umysły ludzi i jeszcze chce rządzić. I niestety, patrząc na to, co się dzieje, biskupi są bezkarni, księża są bezkarni, sobie wychodzą, bo sprawa jest przedawniona. No ludzie, no to jest... Gdzie mamy współczesność? Ja się pytam, gdzie są ci biskupi, którzy przez tyle lat ukrywali wielu księży pedofilów? Gdzie są? Siedzą sobie w ciepłych rezydencjach i dostają wysokie emerytury. To jest ich podziękowanie. A ich miejsce jest w więzieniu, tak jak innych zbrodniarzy.
No trudno się nie zgodzić, stąd i uruchomiliśmy tu także przy pomocy Bartka i innych, którzy już mają tego dość, akcję Wkurzeni na Kościół, i że musimy pokazać Polakom, to jest nasza odpowiedzialność, pokazać Polakom prawdę Chrystusa, prawdę Ewangelii i to, że właśnie Kościół katolicki po prostu ukradł tylko słownictwo i wyciera sobie gębę Jezusem i Jego Ewangelią, podczas gdy z Bogiem nie ma nic wspólnego.
No teraz Polacy mają już coraz bardziej podobne zdanie do was. W sondażu prowadzonym przez Kantar 50% badanych uważa, że papież powinien zdymisjonować cały polski episkopat.
To jest jeszcze troszeczkę za mało. Oczywiście to jest jakaś taka, no, minimum przyzwoitości, jakie papież Franciszek, który chce pozować na takiego obrońcę pokrzywdzonych, na takiego dobrego papieża, to minimum przyzwoitości, które powinien zrobić, to samo, co zrobił w Chile. Czyli widać, że to nie jest coś niemożliwego. Mógłby wszystkich tych, można powiedzieć, ludzi odpowiedzialnych za krzywdę dzieci, wspólników zbrodni, powinien ich pogonić, zdymisjonować wszystkich. Tego nie zrobi ze względu na teczki arcybiskupa Dziwisza i to mówiliśmy. Po prostu episkopat polski dzięki Janowi Pawłowi II no, ma dostęp do takich jeszcze bardziej obrzydliwych tajemnic Watykanu, że po prostu papież Franciszek tylko pomachał: hej, tam cześć księża biskupi, zjedliśmy, napiliśmy, jedźcie do domu i róbcie dalej swoje. Watykan nic wam nie zrobi, żadnej krzywdy. Tam to może wpłacicie na jakąś tam akcję czy coś i tam może nie będziecie w swojej diecezji występować, tylko w innej, no to tylko do tego się ograniczymy. Dobrze jest? Dobrze. Siedzimy cicho? Wy siedzicie cicho? Tak, nikt nic nie mówi. Czyli wspólnota zbrodni.
Na koniec chciałbym jeszcze pana Mariusza Miejewskiego zapytać, co ofiara pedofilii powinna zrobić, jeśli chce coś, no, jakoś zgłosić to, zareagować? Co, jakie działania powinna podjąć?
Przede wszystkim powinna zgłosić tą sprawę, zawiadomienie do prokuratury. To jest jakby pierwsza droga. Myślę, że też do oczyszczenia, do przejścia, powiedzmy, w taką normalność, bo pogryzienie się z myślami jest bardzo straszne i przede wszystkim rujnuje psychikę. A jeżeli taka ofiara boi się sama, bo wiele ofiar bardzo się boi, bo nie wie, co może zrobić, po to jesteśmy. Fundacja opowiemy wszystkim, numer telefonu, dzwońcie, ten numer telefonu odbieram ja. Przeszedłem przez tą drogę, jestem już tak naprawdę na samym końcu i wierzę, że będę za chwilę faktycznie na samym końcu. Ja, jeżeli będę tylko mógł pomóc, to poprowadzę, dokładnie wyjaśnię, co można zrobić. No przede wszystkim, pierwsze to jest zgłoszenie do prokuratury. No, to jest chyba najważniejsze. Później już prokurator będzie szedł dalej. I przede wszystkim pozostawienie, jakby podzielenie się tym, co się stało w przeszłości z drugim człowiekiem, to już jest bardzo dużo. Już jest bardzo dużo, dlatego nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się mówić o tym. Wiele osób jest po to, żeby wam pomóc. Tak jak nasza fundacja, my będziemy wspierać, tak jak wspieraliśmy Ruszów, i innych. Jeździliśmy też na rozprawy, byliśmy z osobami. Ja miałem stały kontakt z mamą dziewczynki. Ona dzwoniła do mnie, jak miała jakiekolwiek nawet problemy z tym, żeby zrozumieć niektóre przepisy prawa, żeby zapytać, co może w danej sytuacji zrobić, jaki wniosek powinna złożyć. Na szczęście tutaj w tym wszystkim, no, przeszedłem tą drogę i też mniej więcej wiem, chociaż nie jestem prawnikiem absolutnie, nie mam wykształcenia prawniczego, ale czysto teoretycznie też potrafię pomóc i po to jestem. A też wielokrotnie zastanawiałem się jeszcze przed jakby ujawnieniem swojej sytuacji, czy faktycznie iść, czy pokazywać twarz, czy wystąpić tak, jak wiele osób występuje, bez twarzy, ze zmienionym głosem. I powtarzałem sobie, bo najbardziej boimy się tych ludzi, których mamy dookoła, tych ludzi, którzy koło nas mieszkają, ich opinii. Tylko w mojej sytuacji wiele osób już mnie skreśliło, wiele osób mnie osądziło, że przecież to ja byłem winny, więc ja już tych osób się nie musiałem bać. Ale żeby też dać innym taki powód do tego, żeby jednak faktycznie dzisiaj wstaję i idę i mówię o tym, to ja muszę pokazać twarz, muszę podać imię i nazwisko, bo to jest autentyczne. To jest wtedy autentyk. To nie jest gdzieś tam ktoś za kotary mówi, ale jednak ktoś wychodzi, mówi, pokazuje swoją twarz i nie boi się powiedzieć. To też daje, myślę, że dużo dla innych ofiar, które jeszcze się boją. Dlatego nie bójcie się, po to jesteśmy i jeżeli macie chęć porozmawiania, dzwońcie do mnie, ja te telefony odbieram. Jak nie mogę odebrać, to napiszcie SMS-a, na pewno dzwonię. Jestem do dyspozycji ofiar, bo ja wiem, jak ciężko jest przejść tą drogę i wiem, jaka jest satysfakcja, jak już jest chociaż pierwszy wyrok danego sądu. Także opowiemy wszystkim, mój numer telefonu, dzwońcie, jestem do waszej dyspozycji.
Odwołam się do tego, co powiedział nasz wiceeugeniusz Dobosz z tej miejscowości, gdzie ksiądz H. odprawiał po tym, jak molestował dzieci w Pleszewie. I tam jest właśnie ciekawe świadectwo, że ten ksiądz na Najświętszy Sakrament, na wszystkie katolickie świętości przysięgał, że jest czysty, że nie ma nic wspólnego. Potem w sądzie się przyznał, że jednak robił coś dokładnie przeciwnego. Macie, drodzy katolicy, dowód na to, jak wasi pasterze wycierają to tylko sobie gęby Chrystusem, Ewangelią i tak dalej. W rzeczywistości nic, w nic nie wierzą z tych rzeczy, które głoszą. Dlatego Tu pan Eugeniusz zrobił to, co trzeba. Mówię, wyszedł z tej organizacji i powiedział o niej prawdę. Noż to jest minimum, co każdy jeszcze dziś może zrobić.
Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Milewski, Fundacja Opowiemy Wszystkim. Zachęcamy też do kontaktu osoby, które zetknęły się z pedofilią, czy to wśród księży, czy też gdziekolwiek indziej. Dziękujemy za dzisiejsze połączenie.
Również bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
A ja proszę o klip promocyjnej akcji Wkurzeni na Kościół Sonda z Warszawy.
Zdenerwowani. Od dawna.
A mogę przeklinać?
Organizacja, która się nazywa Kościołem Katolickim, robi wszystko, co zaprzecza nauce katolickiej.
O, tych czarnych by trzeba było więcej do porządku przyprowadzić. To są sprawy kryminalne, powinna się zajmować prokuratura.
Że jest dotowany przez państwo.
To nie ma nic wspólnego z miłością, z religią.
Ja jestem katoliczką i wstyd mi jest za Kościół jako instytucję.
Mam nadzieję, że zgodnie z tą doktryną, którą głoszą, zostaną ukarani. Groby pobielane, mają na nas wylane.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do kościoła, a on odpowiedział: bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Zachęcamy do dołączania do tej akcji. Możecie nam wysyłać swoje opinie, dlaczego jesteście wkurzeni na Kościół, czy nagrane, czy spisane, czy zdjęcia z tym hashtagiem. Zachęcamy do tego.
No i wsparcie Bartka to zadanie na dziś.
Na dziś tak, wsparcie Bartka. Możecie sobie robić też zdjęcia z hashtagiem Bartek nie poddawaj się, czy też z książką Wygrałem z księdzem pedofilem. Jeśli jeszcze jej nie macie, to gorąco polecam, aby ją zdobyć. Oczywiście jest w naszym sklepie. Bardzo poruszająca i pouczająca lektura, ale też no, z bardziej optymistycznym przesłaniem. Tak, tu Bartek mówił, że zaczął jednak znowu jarać się życiem. No, dziś pewnie jest trochę podłamany tym wyrokiem, ale myślę, że to go nie powinno załamać i my możemy mu w tym pomóc, a także wszystkim innym, którzy są w podobnej sytuacji. A wasze komentarze. Dariusz, wyrok skandaliczny jednak przybliża upadek Kościoła. Marta, jestem totalnie zbulwersowana tym wyrokiem, to jakaś kpina. Głupie przepraszam i żadnej kary, żadnej, zabawa w chowanego trwa nadal. Mariusz, to farsa, nie wyrok. Jest tak oburzający, że brak cywilizowanych słów. Choć jednocześnie wiadomo, że w katokomunie nie ma sprawiedliwości i będą bronić swoich wszelkimi podłymi wymówkami, nawet gdyby się przyznał do zbrodni. Dziś Polska to ponura parodia państwa.
Tak, to jest bardzo ważny głos. Wszystkie te głosy pokazują, że nie mamy państwa polskiego, które realizuje podstawowy mandat państwa, bo przypominam, że tu w liście do Rzymian, możecie sobie sprawdzić, jest jasno pokazane, że podstawowym mandatem państwa jest wymierzanie sprawiedliwości. wymierzanie sprawiedliwości, czyli karanie przestępców i nagradzanie ludzi, którzy pełnią dobre czyny. To jest zadanie władzy państwowej. Nasze państwo w tym obszarze w ogóle nie funkcjonuje, można tak powiedzieć, czy funkcjonuje skandalicznie słabo. Warto też pamiętać, że to się nie wzięło bez przyczyny. Mówiłem o tej feudalnej mentalności, o zniewoleniu katolickim umysłów w Polsce. Nazwałem to w tej akcji, że katolicyzm nam ryje berety, ale też trzeba pamiętać o wydarzeniach politycznych. Okrągły stół to jest tam właśnie to, co się dzisiaj dzieje, tam zostało ustalone. Zbrodniarze komunistyczni, bezkarni za zbrodnie komunistyczne, biskupi i księża katoliccy, bezkarni za zbrodnie obyczajowe, za gwałcenie dzieci, za kradzieże i różne inne rzeczy. Obie strony, biskupi katolicy, Jaruzelski i spółka, zagwarantowali sobie bezkarność. I dzisiaj mamy tego owoc. Pytanie, czy dalej chcemy tego katolicko-komunistycznego państwa? Czy też czas na wolną Polskę?
Tych głosów oburzenia jest bardzo dużo, ale jest też wiele głosów wsparcia dla Bartka. Mariusz, wiem, że to za mało, ale szczere wyrazy współczucia dla Bartka oraz modlitwa, by Bóg pomógł mu sobie poradzić z tą niesprawiedliwością i podłością sądu, bo nie wiem, co więcej można dziś zrobić. No chyba tylko głośno o tym mówić, by tych bydlaków sumienie ruszyło. Marta, wniosek, trzeba zmienić prawo. Bartek, mam nadzieję, że mimo tego inne ofiary odważą się i będą zgłaszać takie sprawy i to ruszy lawinę.
Oto właśnie jest bardzo ważny aspekt tego wyroku, o którym może troszkę za małośmy jeszcze powiedzieli, że to przeciąganie, tutaj nasz gość poprzedni powiedział, że 8 lat i jeszcze nie dotrwał do końca. Przecież wiecie, 8 lat to można kilka razy umrzeć. Nie? I już sprawy nie będzie, umorzy się, już nie chodzi o przedawnienie. Nie ma komu wypłacić nawet tego zadośćuczynienia i tak dalej. Ten dzisiejszy wyrok to jest pokazanie. W Polsce, w tym PRL-u BIS, nic się nie zmieniło. Ofiary, możecie liczyć na zainteresowanie mediów, ale nie na sprawiedliwość. To jest najgorszy wymiar tego wyroku, że to jest właśnie sygnał, żeby dalej siedzieć cicho. I taki jest zamysł tego.
Tomek, tak słucham dzisiejszego programu i po prostu mnie aż telepie, co zakpina z państwa polskiego. Wielka Polska katolicka w pełnej krasie, Polakom w twarz wstyd. Marta, Bartek, jesteśmy z tobą. Janusz, Bartek, głowa do góry. Sądzę, że jeszcze sprawiedliwości stanie się zadość. Krzysztof, Bartek, jesteśmy z tobą. Wyrok jest nie tyle skandaliczny, co jest zbrodnią na ofiarach tego księdza. Elżbieta, Bartek, nie martw się. Tu na ziemi żyjemy przez krótki czas, natomiast po śmierci będziemy z Bogiem.
Helena. Ale sprawiedliwość ma się tu, w tym wymiarze państwa, w wymiarze świeckim tak zwanym. To jest nasza odpowiedzialność, by państwo realizowało sprawiedliwość tu na ziemi. W niebie to Bóg się zajmie sprawiedliwością.
Helena, serce pęka. Zofia, to prawda, to smutek dla mnie też, bezsilność, a sprawiedliwość tylko dla tych maluczkich, nic nieznaczących. Bóg to widzi, a my nie rezygnujmy i róbmy swoje.
Tak, jest coś takiego, mówię, coś, co przeleje czarę goryczy. Nie? My czekamy, kiedy w naszym narodzie te zbrodnie katokomuny przeleją czarę goryczy. No i czekamy, myślimy, o może już teraz, a może już teraz. Ale kiedyś ten teraz będzie, to będzie ta jedna kropla, która uruchomi lawinę. Czara goryczy, zbrodni Kościoła rzymskiego i kryjącego go państwa postkomunistycznego się przeleje.
Polecamy już artykuł na stronie światprąd.pl właśnie o tym umorzeniu sprawy księdza pedofila i tam reakcja Bartka. Możecie ją rozsyłać, podawać dalej. Zachęcamy do wspierania Bartka. Dzisiaj po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy pobożny polityk może być głupi, i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Dziś jeszcze o 18:00 dogrywka iść pod prąd, a o 20:30 studium Ewangelii Jana i przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo podobnie jak fundacja Opowiemy Wszystkim, my też dostajemy z budżetu okrągłe 1-0.
Ale też i się nie staramy.
Tak, nie staramy.
Że tak powiem, pretensji nie mamy. Chcemy pokazać, że da się w Polsce to zrobić.
Zbliżamy się do końca miesiąca, a koniec miesiąca będzie w niedzielę. Teraz mamy już 790 wpłat. Nasz cel to oczywiście 1000, ale dobrze byłoby to zrobić tę wpłatę dziś lub jutro, aby na pewno była zaliczona za październik, no bo w sobota, niedziela to z przelewami jest gorzej. Natomiast do północy w niedzielę można przekazywać przez PayPal, DotPay i Blik. To powinno zostać zaliczone. Szczegóły jak wesprzeć na stronie idźpodprad.pl. / wsparcie. Przypominam, że oprócz YouTube'a możecie nas oglądać też na Vimeo, Facebooku, Idźpodprad TV i Idźpodprad FM oraz przez telefon 81 466 93 16, bo przebiliśmy już 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie i nie
coś
wiadomo,
się odblokowało.
Co się stanie.
Właśnie, coś myśleliśmy, że nas zablokują, bo to już tam nieraz nas blokowali, a tutaj dodali nam kolejną setkę. Zwykle to tak 3-4 miesiące na 100 nowych widzów, subskrybentów mieliśmy czekać, a teraz parę dni. To już nie wiem, coś to się tam dzieje. Ty wiesz, Czarek, o co chodzi?
Nie wiem, gdzieś się może komuś coś przycisnęło.
Może jakiś algorytm albo sztuczna inteligencja?
Przysnął na jakiejś dźwigni.
No już cieszymy się i witamy nowych widzów. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie te tam lajki, bo to komentarze oczywiście, bo to podnosi zasięgi i więcej ludzi może się dowiedzieć, bo widzicie, że o takich rzeczach tak dobitnie i jasno to tylko w telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję za dzisiejszy program. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd.
Dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Bartek, trzymaj się.
Amen. Często chrześcijanie, nawet chrześcijanie biblijni, myślą, że główną cechą charakterystyczną dobrego polityka to, żeby on ufał Bogu, no już w naszym tym nowotestamentalnym sensie, żeby ufał Jezusowi Chrystusowi, żeby był dobrym chrześcijaninem. Że jeśli jest dobrym chrześcijaninem, pobożnym, takim, który rzeczywiście nie obłudnie, ale tak bardzo dogłębnie stosuje naukę Jezusa Chrystusa w swoim życiu, no to on będzie już dobrym politykiem, będzie podejmował dobre decyzje, a nie popełniał błędów. Tak niekiedy jest. Ale sam fakt bycia oddanym Bogu, sam fakt bycia dobrym chrześcijaninem nie daje gwarancji, że człowiek będzie miał mądrość potrzebną do sprawowania tych politycznych urzędów czy przywództwa. Bo do tego jeszcze trzeba sprytu, trzeba wiedzy, a nie każdy to ma. Pokażę wam w Biblii jednego z najbardziej pobożnych królów żydowskich, król Hiskiasz, który i wsławił się wieloma reformami, takimi cały naród przyprowadzającymi do Boga. Miał powodzenie w wojnach, wychodził z sytuacji beznadziejnych, kiedy wołał do Boga o pomoc. Bóg odpowiadał nawet cudami na jego modlitwę. Można to sobie zobaczyć w drugiej Księdze Królewskiej, tam w okolicach 20 rozdziału. Ale potem, kiedy był chory i wyzdrowiał, król babiloński wysłał do niego delegację. No, z radości król Hiskiasz wszystko, co miał, skarbiec, zbrojownie, wszyściutko pokazał tej delegacji obcego państwa. No i przychodzi do niego prorok Izajasz i mówi, no co zrobiłeś? No tak, no pokazałem wszystko, taki wesoły Jasio Dyzma. No i wtedy prorok mówi, no to wszystko, co powiedziałeś, zostanie uprowadzone, a twoi wnukowie będą służyć na dworze tego króla. A on zadowolony, a to nic, byle za moich dni był pokój i bezpieczeństwo. No widać, że Kubuś Puchatek sprowadził nieszczęście na swój naród. Stąd szukajmy oddanych Bogu, ale i mądrych, sprytnych ludzi do polityki.
Dwóch 28 października 1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. W jej skład weszło 23 polskich posłów do Parlamentu Austro-Węgierskiego i Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Za swoje główne zadanie komisja uznała likwidację zależności Galicji od Austro-Węgier, a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego do czasu utworzenia państwa polskiego, zabezpieczenie cywilnych i wojskowych magazynów i utworzenie zalążków Wojska Polskiego na terenie zarządzanym przez komisję. Została ona powołana na zebraniu, które odbyło się w krakowskim magistracie. Wzięli w nim udział politycy z Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Na przewodniczącego wybrano Wincentego Witosa. Jego zastępcami zostali Aleksander Skarbek, Tadeusz Tertil, Ignacy Daszyński i ksiądz Józef Lądzin. Komisja poinformowała premiera Austro-Węgier Heinricha Lammasa o tym, że powstała i obejmuje władzę nad Galicją. Zażądała też od namiestnika Galicji Karla Hujna wstrzymania wywozu żywności i surowców z kraju. Wobec rozkładu austro-węgierskiej administracji cywilnej i wojskowej PKL wydała odezwy do urzędników i oficerów, żądając, aby podporządkowali się jej decyzjom. Gdy 31 października założona przez porucznika Antoniego Stawarza polska organizacja dywersyjna rozbroiła stacjonujących w Krakowie austriackich żołnierzy, komisja mianowała na dowódcę Polskiej Komendy Wojskowej pułkownika Bolesława Roje. 4 grudnia 1918 roku komisja podporządkowała się naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu.